Dzień dobry. W Polityce dla dorosłych wita Państwa Dobrosław Rodziewicz. Wybory za 4 miesiące, ale kampania wyborcza trwa już od dawna. Jaką strategię przyjął obóz rządzący, a jakie strategie stosują partie opozycyjne? Co może się jeszcze wydarzyć w takiej kampanii, w której już rutynowo padają najcięższe oskarżenia i pogróżki? Jakie scenariusze przed i powyborcze można sobie obecnie wyobrazić? O tym wszystkim już za chwilę w Polityce dla dorosłych. A gościem Polityki dla dorosłych jest dziś pan doktor habilitowany Maciej Zakrzewski, politolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i członek zarządu Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Wybory, jako się rzekło, za 4 miesiące, ale kampania wyborcza trwa już nie wiem od kiedy.
Mam wrażenie, że ostatnie 4 lata polskiej polityki to jest jedna po prostu niekończąca się kampania wyborcza i próby przeciągnięcia pewnych segmentów elektoratu i walki o ten elektorat, więc trochę
mało... A jest jeszcze o co walczyć? Czy tam już jest wszystko tak naprawdę podzielone i czeka nas zacięta walka o promile?
No, ale o decydujące promile, tak? To znaczy widać ewidentnie, że żelazny elektorat jednej, jak i drugiej strony, czyli mówimy o tych dwóch głównych ugrupowaniach.
Jest w miarę, o innych też porozmawiam.
Jest w miarę stabilny, jeśli chodzi o ten dolny próg. Bo jeśli chodzi o przyrost, rzeczywiście w przypadku na przykład Platformy Obywatelskiej ma ona skąd brać i ma jeszcze jakby wzmacniać swój potencjał. Oczywiście kosztem ewentualnego późniejszego koalicjanta.
No właśnie, bo jako żywo okazuje się, że bo ostatnio były takie sytuacje, kiedy szło w sondażach Platformie do góry, tyle tylko, że nie kosztem PiSu.
Nie kosztem PiSu, tak, co pokazuje, że ten przepływ na tej linii rzeczywiście jest dość ograniczony, natomiast jest wzrost i Platforma Obywatelska no, ewidentnie umocniła się na pozycji lidera w ramach pewnego segmentu opozycyjnego, natomiast przyszłość zdecyduje się tak na dobrą sprawę o promile, bo na pewno to jest jasne, walka będzie wyrównana.
Spróbujmy opisać strategię przedwyborcze stosowane zarówno przez obóz broniący posiadanych pozycji, obóz rządowy, jak i no, oczywiście wiodącą siłę na opozycji w pierwszym rzędzie. Ale no, tam jeszcze istnieje Polska 2050, wciąż jeszcze istnieje Lewica, więc nimi również proponuje się zająć.
No więc Prawo i Sprawiedliwość, czy obóz Zjednoczonej Prawicy, nie pokazało żadnych nowych jakby pomysłów. Tak? Mamy powrót do tych głównych elementów, to znaczy zwiększenie świadczeń socjalnych. Mamy kwestię imigrancką, ostatnio jakby wyciągniętą również. No i mamy kwestię również sławnej komisji prorosyjskiej. Więc mamy kontynuowanie wątków, czy komisji, tak zwany Lex Tusk. Tak? Więc mamy kontynuowanie wątków w tych starych elementach, które rzeczywiście no, nie pomagają zdobyć zbytnio dużej przewagi, natomiast pozwalają utrzymać to, co jest. Więc jest taka strategia defensywna, ale która chyba raczej wynika z braku pomysłów na to, żeby wyjść do ataku. Pytanie, czy jest to w ogóle możliwe przy takim ustrukturyzowaniu elektoratu, bo trzeba pamiętać, ten elektorat jakby dzielił się i przybierał określoną formę przez ostatnie lata. I to dość mocno, więc tutaj te przesunięcia, tak jak już mówiliśmy, po tej głównej osi, no to nie jest kwestia tylko i wyłącznie pewnej jakby retoryki. Więc Prawo i Sprawiedliwość raczej niewiele może zyskać, ale może wciąż stracić, bo wciąż pewne...
No w ogóle jako broniące swojej pozycji no jest... Ale i tak naprawdę
jako tak, formacja, która rządziła 2 kadencje, jeśli spojrzymy na całość historii III Rzeczypospolitej, no zachowała że jakby potężny wciąż próg poparcia i o tym trzeba pamiętać. I raczej należy to traktować w kategoriach sukcesu niż porażki. Jeśli spojrzymy na 30 lat i tego, jak kończyły ugrupowania po sprawowaniu drugiej kadencji rządu.
No to spójrzmy na strategię przedwyborcze aspirujących do odebrania PiS-owi władzy. No oczywiście wspomniał pan profesor na początku o tym zdecydowanym liderze Platformy Obywatelskiej.
Który umacnia swoją pozycję.
Który umacnia ją, no jak widać, kosztem tych, z którymi chciał się umawiać na jedną listę.
Tak, no to też jakby ta kwestia pewnego wyraźnego lidera, jeśli chodzi o pewną jakby strategię i pewne przywództwo polityczne. No z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej i opozycji, no może to być być skuteczne. Ten marsz 4 czerwca pokazał rzeczywiście, że...
Może i będzie 4 lipca.
Może i będzie 4 lipca, tak? 14 jeszcze lipca, tak? Więc jeszcze kilka jeszcze dat symbolicznych, więc rzeczywiście obóz opozycji albo Platformy Obywatelskiej zobaczył, że jest o co grać, tak? Że te wybory nie są przegrane. Natomiast ostateczne rozstrzygnięcie prawdopodobnie będzie zależało od tego, kto z tych średnich partii ile ugra. I prawdopodobnie ten drugi szereg, wyniki w tym drugim szeregu zadecydują, jaki będzie rząd w jesienią.
A z jaką ofertą, bo mówił pan profesor, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, prócz podniesienia pewnych kwot, które są do zdobycia przez część elektoratu, szczególnie, i oczywiście odwoływania się do tego, że są najlepiej przygotowani do stawiania czoła zagrożeniom, które niesie obecna rzeczywistość, te akcenty dotyczące bezpieczeństwa. Mhm. A co Platforma wnosi? Oprócz tego, że Tusk mówi, nie odbierzemy 800+.
Tak, ale to też Platforma Obywatelska już dawno doszła do tego wniosku. To od lat jest podnoszone, że żadne z tych socjalnych uposażeń, które położył na stół obóz Zjednoczonej Prawicy, nie zostaną cofnięte. No ale również mamy jakby te same argumenty, czyli z jednej strony jest kwestia jakby praworządności, pewnej przejrzystości, jest dość duży nacisk położony jednak na szereg nieprawidłowości. Ten moment się pojawia wzbogacenia dość sporej ilości urzędników bądź ludźmi zbliżonych do urzędów państwowych, więc jest próba zaakcentowania, że oto Prawo i Sprawiedliwość niejako jako formacja już tak długo rządząca po prostu podlega tym samym bolączkom, które często się zdarza w podobnej sytuacji, to znaczy już
jest... No i które Platforma świetnie zna na swojego własnego doświadczenia, nie, to byłby dobry argument, tylko on zawsze może wrócić, a co wyście robili?
Tak, samo w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, bo pamiętajmy, że retoryka jednak pewnej sanacji, sam slogan, tak, sama nazwa Prawo i Sprawiedliwość, ono również było wyrazem tego kierunku. Więc pewna hipokryzja jest tu wytykana i powiedzmy sobie szczerze, nie bez podstaw. No i też jakby jest wskazanie na jednak ten moment, chociaż jakby relacji z Europą, tak? To znaczy cały czas na stole jest kwestia...
Jakoś słabo był obecny w czasie tego marszu 4 czerwca. Wcześniej ta proeuropejskość była bardzo silnie eksponowana. Mhm.
No na marszu nie było. Marsz też trzeba pamiętać, i to jest wielki sukces opozycji, to znaczy trochę też również wypracowany przez samo Prawo i Sprawiedliwość, które całkowicie oddało 4 czerwca jako pewną datę symboliczną. Niesłusznie. Znakomicie to wykorzystała opozycja, nawiązując również do całego szeregu symboli, które się też również kojarzą. No i pokazując jedną rzecz, że jednak Platforma Obywatelska jest partią, nazwijmy to narodową, tak, a nie europejską. Zresztą to jest ciekawy przykład, bo Platforma Obywatelska ostatnio bardzo sprawnie schodzi z linii ciosu. Zobaczmy, jak była sprawa z reportażem w TVN a propos Jana Pawła II, tak? Gdzie również Prawo i Sprawiedliwość napięło się do obrony tutaj katolickości i tak dalej, ale Platforma Obywatelska kompletnie jakby nie podjęła wątku w tym kierunku, widząc, że jakby nie wygra tej walki. Tak? Tutaj teraz też widzimy, że te oskarżenia o, nie wiem, bycie bardziej europejską niż polską i tak dalej, również widać, że schodzą z linii ciosu. Ciekawe będzie, jak będzie w sprawie imigrantów ewentualnie. Bo to jest kolejny element i rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość próbuje zmusić swojego przeciwnika do walnej bitwy.
No, do odkrycia też takiego wyraźnego kart.
No
jest to unikanie, powiedz, a zrobimy to, zrobimy tamto.
Tak, ale to jest przemyślna strategia, moim zdaniem, unikania właśnie walnej bitwy na warunkach niekorzystnych.
Zajmijmy się tymi graczami w drugim szeregu, którzy, oni może dzisiaj są w drugim szeregu, ale jak przyjdzie co do czego i do liczenia szabel w nowym parlamencie, to pytanie, ilu ich będzie, z jakich partii będą i jaki będzie ich stosunek do zwycięzcy.
No tu jest sprawa niezwykle dynamiczna, więc przewidywać raczej to jest trudne.
Proponuję wariantowo, że wyobraźmy sobie, że wygrywa opozycja na czele z Platformą. Pytanie, kto jeszcze się dostaje do Sejmu. Mhm. No i wariant drugi, że opozycja nie ma dość
Pewnikiem jest to, że prawdopodobnie po wyborach powstanie rząd koalicyjny. To jest bardzo, ale to bardzo prawdopodobne. I teraz mamy jakby konstelację. No ta pierwsza konstelacja jest zależna od wyniku lewicy, która kompletnie nie potrafi się przebić z jakąkolwiek narracją. W dużej mierze no, jest również...
Ale Platforma tą jej ulubioną narrację i odbiera.
Tak, tak. No, no, ona traci całkowicie
bardziej lewicowa od lewicy.
Całkowicie na
wyrazistości. Kwestiach obyczajowych. Tak.
Kwestiach obyczajowych. No zresztą ta lewica polska też jest bardzo niesocjalna, więc ona miała ten taki elektorat jakby inteligencki, bo elektorat socjalny przyszedł do Prawa i Sprawiedliwości, tak? Jedynym autentycznym politykiem lewicy, który rzeczywiście jest zakorzeniony w tej tradycji, to jest Piotr Ikonowicz, tak? Który próbuje publikować. I to jest autentyczny człowiek, który...
Teraz część naszych słuchaczy. Kto?
A, to właśnie, to trzeba by teraz przypis zrobić.
Historia.
Teraz przypis zrobić, ale to jest ktoś, kto łączy jednak działalność, przede wszystkim działalność społeczną, tak?
To jest taki radykalny socjalista, troszkę, no nie powiem, że starej daty, prawdziwy socjalista.
To jest człowiek lewicy, tak? To znaczy mówiący, że przede wszystkim kwestie socjalne i pomoc tym, którzy są dyskryminowani albo można powiedzieć, których jakby w sposób ekonomiczny, czyli ta forma dyskryminacji, która jest najbardziej powszechna, tak? I z nią należy podejmować walkę. Oczywiście kwestia oceny, czy w taki sposób, czy...
Mało tego, na nowe sposoby jest wciąż obecna w społeczeństwach, gdzie następuje coraz większy rozjazd i to jest światowa tendencja w krajach rozwiniętych, gdzie ci najbogatsi uciekają tym biedniejącym. I to jeszcze biednieje klasa średnia w ogóle.
Mieliśmy oczywiście ten bardzo taki sympatyczny epizod z partią Razem, która rzeczywiście również próbowała wrócić do korzeni, ale to zostało skonsumowane przez tuzów salonowej lewicy, tak to można powiedzieć. Więc lewica niknie nam w tym wszystkim. No najbardziej poważnym partnerem prawdopodobnie będzie sojusz PSL-owsko Polsko 2050.
No po prostu Kosiniak z Hołownią.
Co zresztą będzie najmniej kłopotliwe, dlatego że obie partie funkcjonują mniej więcej w podobnym centrowym spektrum.
No i obydwie jeszcze się utrzymują w sondażach.
Tak.
Ciut powyżej kreski.
Ciut powyżej kreski, więc ta koalicja byłaby najmniej kłopotliwa. Poza tym z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej zawiązanie koalicji z kimś takim jak Szymon Hołownia czy Kosiniak-Kamysz jednak będzie z tej pozycji takiej mocno dominującej jest dla Platformy najbardziej. I to widać, ten naturalny sojusz tych trzech elementów jest widoczny. Zresztą to też jest powtórzenie sojuszu
i wtedy PSL-u. W kolejnej kadencji lewica znowu wylądowałaby.
Po raz kolejny.
W ławach opozycji.
Tak, i mamy odtworzenie de facto koalicji PO-PSL plus Szymon Hołownia.
Jest taka możliwość.
Tak. Jeżeli się wystarczająco uda uzbierać właśnie sojuszowi PSL i Polski 2050 wystarczającą ilość głosów, tak, no bo tu cały czas o tym mówimy, tak, o większości, która się przełoży na większość parlamentarną.
A co jeśli Prawo i Sprawiedliwość kończy wyścig wyborczy jako lider? No ale lider, który nie może stworzyć rządu. I jakie możliwości tutaj pan profesor dostrzega?
No jest kilka możliwości, tak? Po pierwsze jest możliwość próby porozumienia się z Konfederacją, która rośnie w siłę.
Ale tak samo jak Platforma próbuje teraz zepchnąć do narażnika swoich potencjalnych partnerów do rządzenia, no to dokładnie to samo PiS robi z Konfederacją.
Tak, no ale Konfederacja jednak nie traci, a wręcz zyskuje. Trochę wskazuje się na te przepływy elektoratu wolnorynkowego z Platformy Obywatelskiej w kierunku Konfederacji, więc Konfederacja ma skąd brać, więc tu będzie silny podmiot, który przede wszystkim może podjąć dwie strategie. Albo wejść do rządu i bardzo szybko skonsumować ten swój wynik wyborczy, prawdopodobnie tracąc poparcie, czyli generalnie przyszłość za pieniądze. Tak?
Prawicową cnotę.
Tak, tak, przyszłość za pieniądze, albo tak, cnota za dobrobyt, nie? Tak to sobie, bardzo krótkotrwały. Albo może podjąć, co się czasami wskazuje, po prostu strategię długiego marszu, czyli jednak czekanie, aż obecny system zagrożony pewną niestabilnością, bo nawet jak Prawo i Sprawiedliwość wygra i nie sformuje rządu, to jednak będzie bardzo potężną partią opozycyjną. Więc sytuacja będzie niezwykle dynamiczna, więc oni mogą wybrać strategię rzeczywiście, że oni mogą jeszcze więcej tutaj ugrać, co zresztą historia partii prawicowych europejskich pokazuje, że jednak nie jest to wcale głupia strategia. strategia, że czasami można poczekać, jeśli sobie zobaczymy na Francję.
Marine Le Pen dopiero Włochy, szykuje się na ostateczny
atak. Z konsumpcją pewnego sukcesu rzeczywiście można poczekać. Tak? W szczególności, że dla elektoratu Konfederacji sojusz ze Zjednoczoną Prawicą może być dość mocno kłopotliwy. Natomiast oczywiście są warianty pośrednie, to znaczy warianty, które już były przerabiane, to znaczy tak zwane pakty stabilizacyjne. Natomiast
chyba przyspieszone wybory.
To oznacza przyspieszone wybory i to jest jedną fundamentalną rzecz. To znaczy, jeśli politycy Konfederacji, a myślę, że tak, obserwowali strategię PiSu radzenia sobie z mniejszymi partnerami, choćby teraz Kukiz 2015, wcześniej Jarosław Gowin i wcześniej jeszcze sięgniemy do Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony. Pamiętajmy, że tam jest kilku jednak ludzi związanych z dawną Ligą Polskich Rodzin. No to zobaczymy,
tam
że...
Tam to znaczy Konfederacji.
Ta możliwość stworzenia w miarę stabilnej konstrukcji, która nawet nie byłaby koalicją, jest bardzo ograniczona i byłaby podszyta daleko idącą nieufnością.
No to jeszcze rozważmy jeden z możliwych wariantów powyborczych. No, nikt nie ma większości i nikt nie chce się z nikim dogadać. Wszyscy stosują tą strategię, a to właściwie strach jest kimkolwiek tutaj z tych dużych wiązać. Nie ugramy tam niczego, to może grajmy na destabilizację, wydaje się. No czyli przyspieszone, szybkie kolejne wybory.
No w momencie...
Czy jednak apetyt na to, żeby jakoś skonsumować...
No czy jest jeszcze władzę? Jedna opcja, to znaczy rzeczywiście szeroka koalicja opozycyjna. Bardzo niewygodna, ale w momencie, kiedy dyskutowano nad jedną listą opozycyjną i nie były to wcale trzy rozmowy, oczywiście one nie prowadziły do żadnej, ale takie argumenty były podnoszone, nierealistyczne, ale były, to próba stworzenia trójczłonowego gabinetu w momencie, gdzie mamy bardzo dużo kąsków, które będą przyciągać wielu polityków. To znaczy ten tort, jest tort,
no,
który
no,
można...
władza jest zawsze władzą.
Tort,
no.
który można podzielić, więc szeroka koalicja opozycyjna jest niewykluczona. Tak? Jest możliwa od lewicy po Kosiniaka-Kamysza, tak? I po Hołownię. Że te trzy ugrupowania. Konfederacja raczej w tej konstelacji jednak nie będzie brała udziału. Więc jest to jeszcze jedna opcja, ale inna opcja jest taka, że arytmetyka wyborcza będzie taka, bo tego nie należy wykluczyć, że jednak jakby możliwość sformułowania, no to wracamy trochę do lat 90., tak? Do początku lat 90., gdzie były wybory i po prostu te gabinety jeden za drugim odpadały i mieliśmy coraz bardziej egzotyczne koalicje.
No tylko wtedy tłumaczyliśmy to złą ordynacją. No, w tej chwili tego wytłumaczenia nie będzie.
No teraz tak, że z jednej strony jest zła ordynacja, wtedy była zła ordynacja, z drugiej strony było jednak dość takie dopiero formujące się życie polityczne. No a tutaj mamy sytuację dość daleko idących podziałów. No może być różnie.
A pan profesor wyobraża sobie sytuację, że wygrywa Prawo i Sprawiedliwość po raz trzeci, a Sąd Najwyższy z dowolnym uzasadnieniem mówi, nie, to nie były ważne wybory.
Nie. No, czy Sąd Najwyższy...
Bo pojawiają się takie podejrzenia.
Nie, no powiem szczerze, to są chyba takie mocno retoryczne stwierdzenia. Tak? No, Sąd Najwyższy po pierwsze orzeka na podstawie przesłanek, nie na podstawie wyniku wyborczego. I tak było, tak? Przez 30 lat funkcjonowania tego kraju. W przypadku, jeśli chodzi o wybory, nie było nigdy sytuacji, w której moglibyśmy mieć jakby cień podejrzeń.
Będzie najlepiej, jeśli przekonamy się jesienią, że pod tym względem wszystko w państwie polskim działa normalnie i przewidywalnie. No, w wyniku wyborów tutaj państwu nie przewidzimy w żaden sposób. Uzbroimy się w cierpliwość, ale też nie dajmy się za bardzo wciągnąć w te emocje, bo...
Trzeba pamiętać,
że... Jeszcze tyle miesięcy wysokiej emocji, no nie wiem, kto to wytrzyma.
Tak, no trzeba jeszcze również pamiętać, że oprócz retoryki i kampanii wyborczej jest coś takie jak zdrowy rozsądek, który każdy z obywateli posiada.
I codzienne wymogi życia.
Codzienne wymogi życia.
Często w nie najłatwiejszych warunkach. I to będzie puenta. Gościem Polityki dla Dorosłych był dziś pan doktor habilitowany Maciej Zakrzewski, politolog, pracownik naukowy Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz członek zarządu Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie. Bardzo panu profesorowi dziękuję za udział w audycji, dziękuję za udział we wszystkich z pańskim udziałem, a dlatego tak mówię, że usłyszymy się ponownie dopiero jesienią i w zupełnie innym, nowym cyklu pod tytułem Lektury dla dorosłych. Polityka dla dorosłych niniejszym kończy swój bardzo długi skądinąd antenowy żywot. A co będzie dalej, to się okaże. Raz jeszcze dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję również.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia prawdopodobnie jesienią.